Włodek nie do końca ochłonął jeszcze po afrykańskich przygodach. Podróż służbowa do Afryki została mu w sercu. Słońce Kenii, kolory wielkiego rowu afrykańskiego, zapach równika, smak ugali, ryżu i bananów. Trochę za tym tęsknił. Nie wiedział dlaczego, ale od czasu do czasu pojawiała mu się w głowie myśl o spakowaniu plecaka i wyjechaniu w siną dal. Pora była jednak na to, aby powrócić do rzeczywistości. Zaczynał wchodzić w normalny rytm życia. Zwyczajny rytm życia Włodka odmierzany był tłumaczeniami dla agencji, dla której pracował, godzinami przeznaczonymi na studium języków. Chodziło o to, żeby nie zapomnieć narzędzi, od których przecież zależało jego utrzymanie. Ludzie z okolicy Konigurtka koło Rytla nie wiedzieli o jego działalności przekładowej. Myśleli, że Włodek jest takim leśnym pustelnikiem leśnikiem, że utrzymuje się z uprawy małego ogródka, który miał obok chatki, z łowienia pstrągów w brdzie i z różnych innych prac, które od czasu do czasu wykonywał. Odkryli już, do chatki Włodka przychodzi mnóstwo ludzi po jakieś porady, więc i sami przychodzili. Sam Włodek nie za bardzo wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Miał sporo znajomych. Jakoś tak się działo, że sporo osób powierzało mu swoje problemy, a on, ponieważ naczytał się ojców kościoła, często jakiś problem komentował cytatem z Ewagriusza, z Kasjana, z Efrema, z Grzegorza Wielkiego. Dla porządku wypada dodać, że sporo tekstów patrystycznych przełożył, więc mimochodem poznał i zapamiętał niezwykłą ilość tekstów. I okazywało się, że cytowanie ojców działa. Po okolice rozeszło się zatem, że Włodek to pustelnik. Inni mówili, że znachor. Inni mówili, że zielarz. I przychodzili. Czasami sytuację ratował proboszcz z Funki, ksiądz Jan Zwierzak, albo proboszcz z Rytla, do którego Włodek odsyłał ludzi, bo czasami te wszystkie ludzkie opowieści to się najzwyczajniej na spowiedź nadawały. A czasami wystarczyło, że już ktoś sobie do jego chatki spacer po lesie zrobił, sosen się nawdychał, ciszy posłuchał. I to też działał. A może przede wszystkim to? Włodek zabrał się za lekturę. Czytał ostatnio Gaudete et Exultate papieża Franciszka. Podobało mu się. Był przekonany, że ta wiedza teologiczna proponowana w Gaudete et Exultate jest też bardzo praktyczną wiedzą. Papież opowiadał bowiem w swoim tekście o bardzo poważnych sprawach, ale od razu pokazywał, gdzie taki czy inny teologiczny problem widać w życiu. Nie na darmo dokument nosił pod tytuł O świętości w życiu codziennym. Włodek doszedł w lekturze do momentu, w którym papież pisał o pierwszeństwie łaski i o tym, że na miłość Boga nie da się zasłużyć w żaden sposób. Włodek czytał. Jest to jedno z wielkich przekonań nabytych ostatecznie przez Kościół i tak wyraźnie wyrażonych w Słowie Bożym, że pozostaje poza wszelką dyskusją ta prawda o pierwszeństwie łaski. Podobnie jak największe przykazanie miłości. Także ta prawda powinna naznaczyć nasz sposób życia, ponieważ czerpie z serca Ewangelii i wzywa nas nie tylko do zaakceptowania jej umysłem, ale do przekształcenia jej w zaraźliwą radość. Jednakże nie możemy celebrować z wdzięcznością tego darmu otrzymanego daru przyjaźni z Panem, jeśli nie uznamy, że także nasze życie doczesne i nasze zdolności naturalne są darem. Musimy uznać z radością, że nasza rzeczywistość jest owocem daru i zaakceptować także naszą wolność jako łaskę. Jest to dziś trudne w świecie, który wierzy, że ma coś sam z siebie, owoc swojej oryginalności i wolności. Jedynie wychodząc z daru Bożego, dobrowolnie przyjętego i pokornie otrzymanego, możemy współpracować przez nasze wysiłki, aby dać się coraz bardziej przekształcać. Pierwszą kwestią jest przynależność do Boga. Chodzi o ofiarowanie się temu, który nas uprzedza. Ofiarowanie Jemu naszych zdolności, naszego zaangażowania, naszej walki ze złem, naszej kreatywności, aby Jego dar rozwijał się w nas. Kościół zawsze nauczał, że tylko miłość umożliwia rozwój życia w łasce, ponieważ jeśli miłości byśmy nie mieli, bylibyśmy niczym. Włodek przypomniał sobie swój zachwyt nad tą tajemnicą o pierwszeństwie łaski. Pierwszy raz zrozumiał, że chrześcijaństwo to nie księgowość, nie ma rubryk winien ma. Gdy to pierwszy raz zrozumiał, to ogarnął go jakiś taki wielki pokój, że nie ma słów, żeby to opisać. Mocował się wiele razy sam ze sobą, liczył w głowie straty spowodowane przez grzech, zyski nazbierane dzięki modlitwie i zawsze wychodziło mu, że ma manko, że mu brakuje, że budżet się nie domyka. Ale w którymś momencie zrozumiał, że to nie o to chodzi, że kredyt udzielony nam przez Boga nie jest czymś, co jesteśmy w stanie sami spłacić. A zatem to on sam bierze na siebie nasze zobowiązania, spłaca je, a nam przelewa na konto jeszcze coś, o tak, z dobrego humoru. Miał papież rację, ciężko było uwierzyć w to w świecie, w którym wszystko było przeliczone i wyliczone. Włodek czytał dalej. Są chrześcijanie, którzy starają się podążać inną drogą, polegającą na usprawiedliwieniu w oparciu o własne siły, na kulcie ludzkiej woli i własnych zdolności. Przekłada się to na egocentryczne i elitarystyczne samozadowolenie, pozbawione prawdziwej miłości. Przejawia się ono w wielu postawach, pozornie różniących się między sobą. Obsesji na punkcie prawa, uleganiu urokowi osiągnięć społecznych i politycznych, ostentacyjnej trosce o liturgię, o doktrynę i prestiż Kościoła, próżności związanej z zarządzaniem w praktyce, pociągiem do dynamik samopomocy i realizacji autoreferencyjnej. Niektórzy chrześcijanie poświęcają na to swój czas i energię, zamiast pozwolić, by prowadził ich Duch Święty na drodze miłości, zamiast pasjonować się przekazywaniem piękna i radości Ewangelii i poszukiwać zagubionych w olbrzymich grzeszach spragnionych Chrystusa. Włodek przypomniał sobie pana Roberta po przeczytaniu tych słów. A Roberta znał jeszcze z czasów studiów. Od czasu do czasu gadali ze sobą, wybierali się na grzyby, czy od tak po prostu płazić po lesie. Zawsze traktowali się z lekkim dystansem. Nie byli na ty, ale dość się lubili. Robert był żonaty, mieszkał w Brusach, pracował w banku. I niby był szczęśliwy, ale cały czas czegoś mu było za mało, czegoś mu było brak. Nie należał na pewno do tych, którzy mają obsesję na temat prawa czy liturgii, choć do kościoła chodził. Stał raczej w szeregu tych, którzy mieli obsesję na temat autorealizacji, samospełnienia, samorealizacji, sukcesu. Włodek odwiedził go kilka razy. Na półce zawsze znajdywał milion książek samopomocowych, typu 7 nawyków skutecznego zarządzania, 259 tysięcy strategii ludzi sukcesu, 512 sposobów na to, żeby ludzie ci zazdrościli, 29 kroków do tego, żeby kuzynka Hania zzieleniała zazdrości i tak dalej. Włodek pomyślał, że tego typu spojrzenie na świat, choć pewnie w jakiś sposób pomocne, na pewno serca nie napełni, bo jest ono zbyt wielkie i o ile nie zostanie przemienione, pociągnięte mocą ducha, to się nic nie wydarzy. Nawet największy sukces przeminie w 5 minut i serca na wieczność nie nakarmi. Ono potrzebuje Boga, potrzebuje głębi, potrzebuje wieczności. Włodek czytał dalej. Wiele razy wbrew impulsom Ducha Świętego życie Kościoła zamienia się w eksponat muzealny lub dostępny dla niewielu. Dzieje się tak, gdy niektóre grupy chrześcijańskie przywiązują nadmierną wagę do zachowywania pewnych własnych norm, zwyczajów lub stylów. W ten sposób często dochodzi do ograniczenia lub tłumienia Ewangelii poprzez pozbawienie jej właściwej sobie urzekającej prostoty i smaku. Jest to być może subtelna forma pelagianizmu, herezji, ponieważ zdaje się podporządkowywać życie łaski niektórym strukturom ludzkim. Dotyczy to grup, ruchów, wspólnot. Wyjaśnia to również, dlaczego tak często, zaczynając od intensywnego życia w Duchu Świętym, w końcu stają się one skamieniałe lub wręcz zepsute. Nie zdając sobie z tego sprawy oraz sądząc, że wszystko zależy od ludzkiego wysiłku ukierunkowanego przez normy i struktury kościelne, tak naprawdę komplikujemy Ewangelię i stajemy się niewolnikami schematu, który pozostawia niewiele przestrzeni, w której może działać łaska. A święty Tomasz z Akwinu przypomniał nam, że przestrzegania przykazań dodanych do Ewangelii przez Kościół należy wymagać z umiarem, aby nie czynić życia wiernych uciążliwym, ponieważ w ten sposób zamieniono by naszą religię w niewolnictwo. Włodek przypomniał sobie w tym momencie dyskusję z proboszczem Zwierzakiem. Ksiądz Jan Zwierzak, proboszcz z Funki, mówił, że nienawidzi schematów i struktur. W jego parafii każdy mógł wymyśleć coś nowego. Życie było proste i zwyczajne, a style i normy zredukowane do minimum. Zwierzak opowiadał, że dostał awersji do struktur po 2-letnim pobycie w Niemczech. Tam nawet najmniejsza organizacja kościelna musiała mieć swojego sekretarza, sprawozdanie, prezesa, wiceprezesa, wicesprawozdawcę, półsprawozdawcę, ćwierć ekonoma i półzarządcę. I nawet jeśli chór parafialny spotykał się, żeby wypić kawę, to trzeba to było zaprotokołować, zeznać, sprawdzić, zwerbalizować, zorganizować, zapisać i rozliczyć. I czasami nie było w tym wszystkim widać Ewangelii, jej prostoty, jej siły. Włodek zadzwonił do proboszcza Zwierzaka i zaprosił go na bigos, aby poza strukturą, schematem i normami omówić pewne bardzo ważne sprawy teologiczne.